Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Znasz muzykę?
Nie. A to jest taka muzyka na czekanie?
Niekoniecznie. Jest taka muzyka do słuchania.
Aha. Ale taka do słuchania, kiedy czekasz?
Nie jest określony. Autor nie napisał, kiedy należy słuchać jego muzyki.
Nie sądzisz, że każda muzyka ma przeznaczenie? Jest muzyka do tańczenia i muzyka do czekania?
Myślę nad tym. Mhm. Zastanawiam się.
A może wiesz, może się nie zainteresowałeś autorem i nie poszukałeś, czego ona od ciebie wymaga?
Dalej myślę nad tym. Jest to ciekawy wątek. Nie wykluczam go.
Jasne,
w ogóle już mało co wykluczam. Chyba wszystkie moje odpowiedzi będą się sprowadzać do tego, że już nie wykluczam.
Czyli ze wszystkim się zgadzasz?
Niekoniecznie ze wszystkim się zgadzam. To jest tak, że ze wszystkim się nie zgadzam. Czyli zakładam, że nawet jeżeli jest to nieprawdziwe, to w jakichś okolicznościach może się to sprawdzić, może to być prawdziwe.
Może po prostu jesteś leniwy i nie chcecie się zastanawiać nad rzeczami.
Nie wykluczam.
Nie chcecie się walczyć o prawdę.
Nie wykluczam.
I chcesz tak to zostawić?
Tak. Więc czy mamy jakieś gorące tematy, które należałoby poruszyć? Coś, co wydarzyło się w tym okresie, w którym nie rozmawialiśmy?
Mhm. W sensie, czy my jako my dwaj, czy świat?
Czy my jako świat.
My jako świat. A przypuszczam, że coś się żyło przez miesiąc.
Tak. I teraz tylko pytanie, co? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło takiego, w czym powinniśmy zabrać głos?
Coś na świecie, tak? Bo ograniczamy się do świata, do Ziemi.
Może być na świecie.
Czy jakby coś na lądach, czy na morzu?
Może bardziej tak na granicy lądów i morza.
Tak bardziej...
W tym obszarze między plażą a płytkim szelfem kontynentalnym.
To tam chyba niezmiennie. W sensie trochę wody przybywa, trochę odpływa. To jest dość mało stabilna przestrzeń na świecie. Jakby stale zmienna. Przez to ciężko jakby ją jakoś ustatkować do niej.
Też zależy, jaki przyjmiesz ten współczynnik zmienności, na jakim obszarze zakładasz. Bo jeżeli ograniczysz się do milisekundy, to ta zmienność będzie praktycznie niezauważalna.
Mhm. Milisekunda to jest 0,01 sekundy, tak?
Albo mniej.
Jest milimetr i milimetr jest, czyli centymetr jest 0,01, to a 0,001 sekundy. To chyba nawet nie ma takiej jednostki. W sensie nie da się. Czas występuje w większych interwałach.
A czy nie występuje milisekunda?
Nie, no nie ma miejsca. Byłbyś w stanie zauważyć milisekundę?
Bardziej chodzi o to, czy ona występuje, czy nie. Nie, czy jesteś w stanie ją zauważyć.
No,
ta zmienność właśnie nie zauważysz, dlatego że masz taki mały okres oczekiwania. Jeżeli byś postrzegał świat w takich perspektywach, albo z takiej perspektywy, to wtedy nie ma zmienności.
Tak, ale chyba jesteśmy wyposażeni w narzędzia, które właśnie determinują nas do postrzegania świata w ten sposób.
Jeżeli miałbyś bardzo dużo, bardzo dużo perspektyw milisekundowych, bardzo dużo małych perspektyw, to mógłbyś dojść do wniosku, że tak naprawdę nie ma żadnej zmiany, że świat się nie zmienia. Wystarczy, że podzielisz okres na bardzo dużo małych części.
No tak. I może właśnie się nie zmienia przez ten krótki okres. Może te milisekundy jakby powtarzają to, co było, było. Ja bym się wciąż skupił na tych jakby narzędziach, które mamy, bo może to jest jakieś dopisywanie sobie czegoś, czego nie ma. Te wszystkie, wiesz, narzędzia, szybkie aparaty, kamery, które są w stanie wychwycić ułamki sekund, że tak naprawdę jest jakby przeskok jakiegoś elementu albo jego rozmazanie. On się dzieje na przykład, nie wiem, powiedzmy 24 razy na sekundę, a pomiędzy nimi nic nie ma, ale te aparaty jakby dopisują te poszczególne klatki, których tam wcześniej, których nie ma w rzeczywistości.
No, ja bym nawet powiedział więcej. Te milisekundy, stałe milisekundy, pomnożone przez ilość tych milisekund, one tylko potwierdzają tą niezmienność, czyli stałość ruchów.
Co to jest ilość milisekund?
No, poszczególnej, jeżeli złożyłbyś, dodał każdą milisekundę, którą masz.
A po prostu, czy w danej sekundzie?
No, w całości. W całości czasu, który miał miejsce. I jeżeli złożyłbyś właśnie wszystkie, dodał te milisekundy, to miałbyś potwierdzenie na to, że ten ruch, który zachodził, on w rzeczywistości jest stały. To jest dowód na stałość ruchu.
Czym jest stałość ruchu?
Stałość ruchu możesz zaobserwować w momencie, gdy podzielisz czas na bardzo małe elementy, tak jak powiedzieliśmy, milisekundy. Wtedy analizując tą każdą milisekundę, możesz zaobserwować, że naprawdę tego ruchu nie było. Że w momencie, gdy patrzysz, ten ruch nie występuje. Tylko kiedy odwracasz wzrok, wtedy przechodzisz do kolejnej klatki, czy do kolejnej milisekundy, która również jest nieruchoma.
Aha.
Więc świat, czy ruch jest złożony z bardzo wielu stałych elementów. To jest właśnie dowód na stałość ruchu.
Okej. Okay. I ten ruch się odbywa poprzez odwrócenie wzroku?
Ruch się nie odbywa. Ja bym powiedział, że ruch jest stały, że jego nie ma, że ruch tak naprawdę jest stałością. To jest paradoks, bo z reguły kojarzymy ruch z czymś bardziej dynamicznym, czymś bardziej ruchliwym. Natomiast esencją ruchu jest właśnie jego stałość, bezmienność.
Tak, nie pierwszy raz jakby jest taka sytuacja, że w nauce coś, co było w pewnym sensie oczywistością, dogmatem, przy nowych dowodach okazuje się już nieprawdą i wtedy trzeba przyjąć tą nową koncepcję. Ja jej nie do końca rozumiem, ale pewnie dlatego, że po prostu jakby nie jestem gotowy na jej przyjęcie, chcę ją wyprzeć, ponieważ już moje postrzeganie świata jest tak bardzo zależne, tak bardzo się przywiązałem do tej dawnej koncepcji ruchu.
Ponadto to prawda, oczywiście, to co powiedziałeś, że to jest taki kopernikowski przewrót, który się dokonuje w tym momencie. Ja nawet powiedział, że bardziej niż kopernikowski, bo to tak naprawdę zmienia wszystko, co, zwłaszcza wszystko, co się wiąże z ruchem. A istotą tego dowodu jest to, że musisz zmienić perspektywę. Musisz zamiast obserwować elementy czy ruchy w ich płynności, powinieneś swoją perspektywę podzielić na bardzo małe elementy, bardzo krótkie i małe elementy. Czyli patrzeć szybciej.
Czyli,
Szybciej?
no, czyli
Tak.
taki multitasking, żeby jakby szybciej dostrzegać, szybciej przewracać oczami.
Szybciej
I
doświadczać, szybciej spoglądać,
aha,
dzielić ten ruch na jak najmniejsze elementy. I jeżeli sobie to wyćwiczysz, jeżeli będziesz to praktykował, to w końcu wyrobisz sobie taką manierę, że będziesz mógł dostrzegać tą stałość nawet najszybszych ruchów.
A czy da się szybciej dostrzegać, czy można więcej dostrzegać, przez co masz wrażenie, że szybciej, więc musisz skumulować szybko to, co dostrzegasz, przetłumaczyć sobie na jakąś wiedzę, którą już zachowujesz, bo dostrzeganie się chyba wiąże, nie wiem, czy wiąże z zachowywaniem tej informacji. No, w każdym razie. Czy,
zdecydowanie musisz patrzeć szybciej.
Możliwe, że to jest coś do wyuczenia się. Myślę, że kury szybko spoglądają. Jak spojrzysz na ich ruch, one bardzo szybko odwracają wzrok, przez co jakby więcej wyciągają z tej rzeczywistości, która ich otacza. Nie tylko kury, również gołębie. Możliwe, że to się tyczy większej ilości ptaków.
To jest świetna obserwacja. To jest coś, co
dziękuję.
Na pewno pomoże ci w osiągnięciu tego procesu.
Myślę, że pomoże ludzkości.
Ludzie powinni być bardziej jak ptaki, bo wszystkie przykłady, które podałeś, są z tego królestwa ptaków.
Tak.
No może poza takimi bardziej mało obrotnymi ptakami. Chociaż chyba wszystkie, tak jak sobie teraz analizuję w głowie, to one wszystkie są takie lekko nadpobudliwe.
A pingwiny? Pingwiny chyba są wolniejsze w swoim obracaniu wzrokiem, a nie jestem pewien, bo kojarzę bardziej ich zdjęcia niż nie widziałem. Dawno nie widziałem ich na żywo.
Może już tak naprawdę zacząłeś wprowadzać w życie tą praktykę i technikę i już obserwujesz je na tyle szybko, że nie widzisz ich ruchów. Nie widzisz te poszczególne klatki i stałość ruchów.
Tak, po prostu ten ruch, który one stosują, wydaje mi się normalny, bo już takiego samego ruchu używam.
Ja już od pewnego czasu tak głęboko i szybko patrzę, że w praktyce nie dostrzegam już żadnych ruchów.
Że widzisz po prostu wszystko jednocześnie na początku i na końcu swojej drogi, tak?
Wszystko jest całością. Nie ma tej takiej ciągłej, wariackiej zmienności. Jest ten przestrzeń stanowi jeden element, który nie wykazuje żadnych oznak.
Jak pomnik.
No jest to taki pomnik rzeczywistości. Jest to trochę doskwierające. Oczywiście takie patrzenie na świat ma sporo zalet. Natomiast są też wady, gdy na przykład...
Tak, słucham, po prostu jestem zaskoczony.
Gdy oglądam film, czy to na YouTubie, czy na telewizorze, już doszedłem do takiej wprawy, że ten film też staje się... On staje, dosłownie staje. O ile w przypadku większości filmów to nie ma większego znaczenia, natomiast w przypadku takich, które akurat chciałbym wiedzieć, jak, prawda, jak akcja się toczyła od początku do końca, no jest to pewnym utrudnieniem.
Czyli przeszkadza ci to?
Nie tyle przeszkadza, natomiast no jest to trochę inny sposób oglądania, tak bym to nazwał, bo zamiast właśnie tej fabuły, zamiast tych klatek, które zmieniają się i przechodzą od jednej do drugiej, ja w tym momencie widzę całość. Widzę całość filmu na jednej klatce.
Może powinieneś oglądać takie filmy z
Wszystkie
morałem, bo.
konfiguracje, wszystkie klatki w jedną widzę.
Okej. Może powinieneś oglądać takie filmy z morałem, bo są takie filmy, które skupiają się na akcji i właśnie, nie wiem, na jakichś efektach specjalnych i tak dalej. A są filmy, z których się wyciąga morał, i wtedy jakby już mniej ważne są poszczególne sceny, ale całość myśli, jaka w nim jest zawarta. Więc jakby skupimy się na tym. I też druga sprawa, czy jakby widząc cały film jako jedną klatkę, czy ty coś z niego wyciągasz? Czy wyciągasz to, co pozostali widzowie?
No nie jestem w stanie określić, co pozostali widzowie widzą, dlatego ciężko jest to porównywać. Natomiast wracając.
Czy na przykład wiesz, jacy bohaterowie są w filmie?
Ja widzę wszystkie, całość filmu na jednej klatce, więc oczywiście tak, wiem, jacy są bohaterowie. Natomiast jeśli chodzi o ten poprzedni wątek filmów z morałem, to jest o tyle trudne, że również w przypadku takich filmów widzę całość na jednym ujęciu, i wtedy problematyczność polega na tym, że często ten morał jest nierozróżnialny od tego nie przekleństwa, ale od tego, co jest tym antymorałem. One jednocześnie występują, i wtedy często się też zdarza, że morał może być potraktowany jako antymorał i vice versa.
No dobrze, to takie teraz ważniejsze pytanie. Jak myślisz, jak taką umiejętność można wykorzystać w biznesie?
To też dobre pytanie.
Może najważniejsze, jakieś do zastosowania w życiu. Bo czy widzisz tylko przeszłość, czy widzisz również przyszłość?
Widzę wszystko.
Nie wiem jak, ale wydaje mi się, że taką wiedzę na temat wszystkiego da się jakoś zmonetyzować.
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Nie do końca wydaje mi się, że ktoś byłby zainteresowany wiedzą na temat przyszłości.
Na przykład tego, jak się układają kryptowaluty, że to nie jest coś, co ludzi interesuje.
No tak, ale przecież masz tych kryptowalut już tak wiele. Też one przez pewien czas już były, masz tej informacji tak dużo już dotychczas. No nie będzie wielu, no myślę, nawet ani jednej osoby, która chciałaby wiedzieć, jaka cena byłaby za miesiąc czy za dwa, prawda? No już masz tych informacji na temat ceny z poprzednich miesięcy, i no chyba, że jesteś takim kolekcjonerem. Chyba, że się lubisz kolekcjonować dane, ale no nie widzę w tym żadnego biznesowego potencjału.
No faktycznie, bo tak sobie myślę, że jak jesteś osobą, która się tym interesuje i uczysz się tych różnych cen i tych różnych linii na wykresie, jak dana kryptowaluta się układa, to już pewnie nie chce ci się uczyć tego, co będzie w przyszłości. Jest też tak, że jest jakaś moda na jakiś temat, coś o czym się rozmawia i może faktycznie przez to przesycenie jakby temat kryptowalut już przestaje być interesujący dla ludzi.
Kryptowaluty to jest tylko jeden z przykładów odnośnie przyszłości. I też właśnie można było podać inny, że wiedząc o przyszłości swojej albo innych osób, też mogła być taka pokusa, że potencjalna, hipotetyczna, że ty chciałbyś w jakimś stopniu uniknąć wypadku, jakiejś niefortunnej sytuacji, zbiegu okoliczności, o którym wiesz, że się wydarzy w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że ludzie raczej by z tego nie chcieli korzystać. Może się mylę, ale wydaje mi się, że raczej nie chcieliby wiedzieć na temat złych rzeczy, które mogą się im przytrafić na pewno się im przytrafią w przyszłości, dlatego że ludzie raczej zdecydowanie oni chcą wyciągać wnioski ze swoich błędów. Czyli jakby chcą, ludzie mają taką naturalną tendencję, żeby właśnie doznawać tej nauki i na jej podstawie wyciągać wnioski i podejmować różne decyzje. Raczej nie chcieliby tego robić tak na skróty, unikając.
No i stawać się lepszym, bo inaczej po prostu nie masz tych nauk życiowych i nie odnajdujesz się w różnych sytuacjach. Więc jakby to zgodzę się, to jest jedno, a poza tym ludzie są... No ludzie się przygotowują na pewne rzeczy, które się mogą wydarzyć. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, wychodzi w świat, nie przemyśli, nie wiem, co jest dla niego bezpieczne, co nie, że raczej to wszystko się bierze pod uwagę, że nie wiem, na przykład idziesz w góry i to zawsze jakby kupujesz odpowiednie buty, odpowiedni sprzęt, także bierzesz dużo jedzenia, że nie może się nic wydarzyć.
I jeszcze do tego dochodzą wypadki losowe, które ludzie też traktują, chcą ponosić odpowiedzialność. Chcą ponosić odpowiedzialność za swoje życie i nie chcą, tak jak powiedzieliśmy, iść na skróty. Nie chcą, chcą pracować i odpowiedzialnie ponosić konsekwencje, nawet powiedzmy niezawinionych skutków, bo w rzeczywistości to jest największa wartość życia, że ty możesz ponieść konsekwencje niezamierzonych czynności albo wydarzeń, na które nie miałeś wpływu.
Też wtedy się czujesz częścią świata, że jakby w tym uczestniczysz, a nie jesteś jedynie obserwatorem.
Plus... Tak, że w tym uczestniczysz, pomimo tego, że właśnie nie masz nic do powiedzenia ani do zrobienia. No to jest ta najpiękniejsza wartość, że ty że nie masz wpływu na potencjalne złe rzeczy, które mogą ci się przydarzyć.
Tak, że życie
to
tobą...
chcesz tego.
Że życie tobą pomiata. To jest to najpiękniejsze. Ono nie pomiata cały czas, z momentami.
W większości wypadków. Tak, więc wracając do twojego pytania, myślę, że z biznesowego punktu widzenia ciężko byłoby to sprzedać ludziom. To raczej traktował bardziej jako tak samo rozwój, hobby, ale nie widzę tutaj tego przysłowiowego bodźca, który by pociągał ludzi do zakupu.
Do zakupu twojej wiedzy, tak? Czy umiejętności?
Umiejętności wiedzy.
No tak, też nie widzę, no zwłaszcza, że są te minusy, które wymieniłeś i może nie wszyscy są na nie otwarci. Z tego co patrzę, to ludzie lubią filmy i to zwłaszcza przebieg filmu, fabułę i tak dalej.
Zgadzam się, tak. Ja myślę, że no pewne konsekwencje ponoszę tych działań, tych wyzwań, natomiast no już zabrnąłem tak daleko, że teraz nawet ciężko byłoby mi się przyzwyczaić tak do takiego płynnego przekazu. I myślę, że no też no źle bym na to reagował, że to też mogłoby powodować dodatkowe nieprzyjemności, więc chyba najlepiej będzie pozostać przy tym, co mam i jakby zdając sobie z tej przewagi nad ludzkością, no nic z tym nie robić.
Tak, nie dawać tego nikomu, nie mówić o tym, niech to tak sobie trwa.
Największe przełomowe wynalazki w dziejach historii świata nie zostały opublikowane. Bo jeżeli zostałyby opublikowane, to byłyby tylko jednym z kolejnych wynalezionych, tak jeden z miliona innowacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Natomiast nie opublikowanie, nie wprowadzenie ich w życie sprawia, że podstawowy problem nie może zostać rozwiązany, że nie został rozwiązany, chociaż mógł być, i przez to kreowane są dodatkowe problemy, które mogą rozwiązać innowacje. Więc tak jak mówię, ta nierozwiązywalność, ona ma, czy nieopublikowalność rozwiązań, ona ma największy wpływ na rozwój ludzkości. Chciałem ci powiedzieć jedną historię o tym, co mi się przytrafiło, bo nie wiem, czy o tym mówiłem już, natomiast mam taką zdolność do obserwowania czasu z bardzo bliska i jestem w stanie zaobserwować stałość czasu.
Nie mówiłeś o tym nigdy, ale już mam pełne wyobrażenie, na czym to polega.
To pozwól, że rozwinę, bo właśnie ten temat jest takim... Na pewno o tym nie mówiłem. Nie mówiłem
nie.
o tym.
Nie
mówiłem.
No nie, ani jak to można zastosować, do czego użyć.
Nie lubię się powtarzać i nie chciałbym też narażać słuchaczy na to, że coś będą po dwukroć usłyszeć. Mhm. Natomiast tak, i to jest taka rzecz dość przykra, ale też przykra. Jest to wielki dar. No jest to przykra rzecz dla ludzkości, że no, tego nie posiada, ale jest to też w jakimś stopniu dar, który posiadam. I no i tak właśnie jest. Tak się to objawia.
Znaczy, nie wiem, bo niektóre dary chyba dobrze, że nie wszyscy mają. Tak sobie myślę o wehikule czasu. Posiada go tam, nie wiem, jedna czy dwie osoby i to jest okej, okay, ale gdyby wszyscy go posiadali, oni za bardzo by ingerowali w to, co się działo wcześniej, co się będzie działo później. I nie wiem, jaki byłby efekt końcowy. Znaczy, może nie byłoby efektu końcowego, bo wszystko byłoby stale zmieniane. I już jakby w czasie rzeczywistym ludzie wszystko zmieniają, a jakby jeszcze zmieniali w czasie przeszłym i przyszłym, to nie wiem, w sumie zaczyna się robić ciekawy, co by się działo.
A czym się różni zmiana dokonywana przez osobę w czasie rzeczywistym od zmiany dokonywanej w czasie rzeczywistym przez kogoś z przeszłości?
No tym, że dla osoby w czasie aktualnym ta rzecz już się stała i już na tym buduje jakby swoje życie, a nie jest tak, że nagle się dowiaduje, że ktoś inny poleciał na Księżyc, czy... Bo taka wiesz, taka wiadomość nagle może zmienić po prostu położenie tej osoby. Może zmienić to, co myśli o świecie, to, kim jest.
No ale czy zmiana zwykła nie może takiego czegoś sprawić?
Tak i nie. Dokładnie tego nie może, bo nie może zmieniać nic w przeszłości. I to jest ta różnica.
No ale będąc w przeszłości, jesteś w teraźniejszości. No przecież nie jedziesz, nie występujesz w przeszłości, będąc gdzieś indziej, jesteś w tej rzeczywistości.
Ale z perspektywy osoby w rzeczywistości, w teraźniejszości, coś, co osoba robiła w przeszłości, to nie może być zmiana, tylko to jest już coś, co się dokonało w przeszłości. Nie ma zmian w przeszłości.
Dlaczego?
To nie może wpływać na... Bo już z perspektywy teraźniejszości rzeczy zostały tak dokonane, jak były i nie da się nic zmieniać.
Ale dlaczego nie można zmieniać? Czy ty, jeżeli dzisiaj zastajesz rzeczywistość, w jakiej jesteś, ma dla ciebie znaczenie, w jaki sposób do tego doszło? Analizujesz każde wydarzenie z przeszłości, jak ono wpływa na twoją rzeczywistość? Czy po prostu bierzesz
tak.
rzeczywistość i nie zastanawiasz się nad rzeczami, które miały wcześniej miejsce?
Nie. Ja patrzę na teraźniejszość przez pryzmat wszystkiego, co się działo wcześniej, na skalę taką od mnie samego, poprzez ludzi mi bliskich, do takich ogólnych, międzykontynentalnych. I,
a ty analizujesz wszystkie możliwe wątki, które miały miejsce w przeszłości?
No nie, że wszystkie.
Po to, żeby zobaczyć wszystkie wątki, które miały bezpośredni i pośredni wpływ na twoją osobę z przeszłości. I jeżeli zauważysz że jakiś wątek podwójnie został zmieniony, wtedy nie. Wtedy coś, jaki podejmujesz działania?
Że, tak, tylko zaznaczam, że nie patrzę na wszystkie, patrzę na większość, więc faktycznie coś może mi umknąć. I jeśli się okaże, że coś zostało zmienione, zwłaszcza dwukrotnie, no to jestem zaskoczony.
To rzeczywiście
I wiesz,
niepokojące.
ile można znieść takich zaskoczeń
To
każdego
rzeczywiście
ranka?
wydaje się decydujący argument za tym, żeby nie zmieniać przeszłości. To miałoby powodować tak wiele zaskoczeń. Oczywiście igranie z przeszłością jest bardzo niebezpieczne.
Nie tylko niebezpieczne, ale również niekomfortowe dla innych osób.
A jak jest z przyszłością? Jak twoje, jak działania twoje albo innych osób w przyszłości wpływają negatywnie na twój obraz rzeczywistości?
No, w ten sposób, że ktoś w przyszłości może wrócić do moich czasów, mi powiedzieć, co się wydarzy i ja na przykład się spodziewam, że takie coś się nie wydarzy i tutaj znowu może dojść do zaskoczenia.
No, ale tak jak powiedzieliśmy w poprzedniej rozmowie, ludzie raczej nie są zainteresowani tym, żeby wiedzieć wiele o przyszłości, zwłaszcza jeśli dotyczy to ich osoby. Więc tutaj myślę, że to akurat należałoby wykluczyć, bo jednak no nie ma tutaj żadnych podstaw ani motywacji, żeby to miało sens, żeby to mogło rzeczywiście być pożądane.
A co jeśli ktoś z przyszłości, albo ktoś z teraźniejszości, kto wyruszy do przyszłości i wróci, przywiezie ze sobą jakąś technologię bądź rozwiązanie, ideę, która rozwiązuje szereg problemów. Nie, że rozwiązuje jeden mały problem, ale rozwiązuje szereg problemów, co sprawia, że te mniejsze problemy z tym związane nie istnieją i też ludzie, którzy mieli się zajmować tymi problemami aktualnie bądź w przeszłości, nagle
tracą
nie
pracę.
mają co, tracą pracę, nie mają co robić.
Tak, to rzeczywiście jest duży problem i też myślę, że stąd też wynika ten coraz bardziej popularny, negatywny stosunek do ludzi z przyszłości, którzy zabierają pracę i jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo każdy szowinizm ma jakieś podstawy, nawet jeżeli one są nieracjonalne, chociaż w tym wypadku można powiedzieć, że są. I jedyną rzeczą, którą taka osoba może zrobić w takim przypadku, to sama udać się do przeszłości i zrobić to poprzednim pokoleniom. No, bardziej wykorzystania swoich umiejętności. No bo jeżeli w zastanej sytuacji ktoś pozbawia cię pracy, no to jedyne, co ci pozostaje, to pozbawić pracy kogoś innego. Nawet nie z zemsty, ale bardziej z takiej z powodów materialnych, żeby jakoś ten dochód utrzymywać.
Ale z drugiej strony zawsze jest jakaś przeszłość, więc te osoby, które stracą pracę w przeszłości, mogą się cofnąć w jeszcze większą przeszłość i tam używać swoich umiejętności. Co prawda to zawsze będzie większa grupa ludzi, która będzie docierać do czasów, gdzie jest coraz mniej ludzi. O, no i właśnie, no i może to jest też sposób na to, żeby na jakieś przeludnienie Ziemi, że po prostu ludzie się będą cofać w czasie coraz bardziej i ta ilość populacji na każdym etapie będzie podobna.
Chyba mniejsza.
Nie, bo powiedzmy, jedna osoba się cofa w przeszłość i przez nią, nie wiem, 20 osób traci pracę i oni wszyscy się cofają w przeszłość i przez tą 20 znowu jakaś liczba osób traci pracę, większa, i ta większa liczba osób się cofa i tak dalej. I jakby coraz większa pula cofa się do tyłu.
Tak, coraz większa pula cofa się do tyłu, natomiast ona też w przeszłości zostaje. Więc ostatecznie, jeżeli na każdym etapie coraz więcej ludzi cofa się, wtedy do czasów biblijnych, rajowych, rajnych, już do, musiałaby dotrzeć bardzo pokaźna pula.
No i tutaj właśnie jest to pole na dokonywanie zmian w historii. Co za tym idzie? Więcej zaskoczeń w przyszłości.
Ja o tyle nie rozumiem tego, możliwości do zmiany przyszłości, dlatego że na każdym etapie zmieniasz rzeczywistość i zmieniasz przyszłość. Nie do końca widzę to jako coś negatywnego czy pozytywnego. Po prostu bardziej określiłbym to jako fakt, że zawsze taka zmiana będzie.
To może by z tym skończyć.
Ale pomyślałem sobie, że może, jeżeli cała ludzkość cofnęłaby się do czasów Adama i Ewy, tylko wtedy właśnie jakby oni z tego jednego drzewa jedli, jakby to
A nie,
miało
oni
funkcjonować.
mieli mnóstwo drzew i mieli z tego jednego nie jeść. Można by naprawić ten błąd i faktycznie jeść z tych innych drzew i zostawić tą jabłoń, i wtedy możesz zostać w tym ogrodzie, w którym jest bardzo duża ilość jedzenia i wszystko, co może zaspokoić ludzkie zmysły.
Teoretycznie tak, natomiast ja myślę, że postawienie sprawy w taki sposób, że masz tutaj mnóstwo świetnych opcji jedzeniowych, natomiast jest jedno drzewo, z którego nie możesz jeść, nie dlatego, że jest złe, nie dlatego, że jest niesmaczne czy zepsute, po prostu mam takie widzimisię, i z tego nie możesz jeść. Nie dlatego, że jest mi ono do czegoś potrzebne. Wręcz przeciwnie, nie jest mi ono do niczego potrzebne. Chcę tylko, żeby stało tam na środku i żebyś wiedział, że nie możesz z tego drzewa jeść. Ile osób przy tak postawionej, nie chcę to nazywać tezą, natomiast tak postawionej sytuacji nie miałoby ochoty zjeść z tego drzewa. Jakim rodzajem człowieka trzeba być, żeby nie skorzystać z takiego zakazu?
Ugodowym rodzajem człowieka, rozumiejącym regulaminy.
Tak, jest to bardzo coś w sobie z regulaminu, natomiast ja to bardziej widzę na takiej zasadzie, że ktoś mówi ci: no dobrze, słuchaj, możesz myśleć o wszystkim. Wszystko możesz sobie myśleć, tylko jest jedna rzecz, o której nie możesz myśleć. I to jest ta jabłoń. No, ile osób przy tak postawionej sytuacji nie będzie myślało o tym drzewie?
A myślenie jest trudniejsze, kierowanie myślenia jest trudniejsze niż kierowanie swoich czynów. I więc tak naprawdę nie wiadomo, bo jakby w tym fakcie historycznym z Adamem i Ewą. Może to właśnie z nimi coś było nie tak, że zjedli to jabłoń, znaczy to jabłko. I tak naprawdę nikt inny by się nie odważył na to, albo nie miałby chęci. Powiedziałby na zasadzie, no nie to nie, jakby mamy dużo innych fajnych rzeczy.
Z tego, co ja się dowiadywałem, i to też są fakty, to tam nie było innych osób.
Tak,
Tam nie
ale.
było innych osób, była ich dwójka i Bóg, który przez cały czas powtarzał im do ucha, że nie mogą jeść z tego drzewa. I z tego, co właśnie zostało spisane, to nie jest tak, że on raz im powiedział, ale przy każdej nadarzającej się okazji mówił, że: tylko pamiętajcie, nie możecie jeść wszystko, robić wszystko. Ja nie chcę was tutaj w żaden sposób kierować myślami na tą jabłoń, ale z tego nie możecie jeść.
Może był irytujący, może to jego wina, że był nadprotekcyjny.
Ja bym się chciał postawić w takiej sytuacji, i jeżeli ktoś przez cały czas by mi powtarzał, że nie mogę czegoś robić, że A jednocześnie nie podałoby mi żadnego powodu, dla którego jest to niewskazane. No myślę, że naturalnie zrodziłoby u mnie taką myśl i chęć, żeby to zrobić.
On chyba podał powód, że to nie dla was.
Ale dla kogo?
Do tych ludzi. Że
no tak,
powodem...
ale dla kogo? I, czyli nie dla nas, ale co? Jeżeli jesteśmy sami w tym sadzie, to dla kogo są?
Nieważne. No nie muszą się tym interesować. Mają dużo innych rzeczy, którymi mogliby się zainteresować.
No właśnie, to też ciekawe. Jakie inne rzeczy? Jeżeli najbardziej nęcącą i korcącą rzeczą jest jedzenie z zakazanej jabłoni. Możesz robić wszystko, natomiast nie możesz robić jednej rzeczy bez znajomości powodu.
To jeszcze, ja myślę, to nawet nie jest kłopotem, tylko to ciągłe takie naglenie o tym, faktycznie jakby popycha i się przez lata to słyszy przy każdej rozmowie.
No, tak mnie to właśnie skłoniło do rozważań na temat tego faktu historycznego, bo jak rzuci się więcej światła na fakty, to tam potrafią wyjść dodatkowe wątki.
No prawda, ale zobacz, jakby ta duża grupa ludzi cofnęła do czasu w Edenu, to mogliby wtedy wytłumaczyć temu Adamowi i Ewie, żeby nie jedli tej jabłoni, bo będą złe konsekwencje. I najlepiej nie tłumaczyć, co dokładnie się będzie działo, ale że po prostu tego nie ruszali.
Czyli jeżeli jedna osoba powtarza cały czas komuś, żeby czegoś nie robił bez powodu i potem przyjdzie więcej osób, które będzie powtarzać to samo, to wtedy ta osoba będzie miała większą klarowność na temat tego, dlaczego nie może jeść z konkretnego drzewa.
Tak, dokładnie. To jest prosta zasada, a jeśli ją powtarza, to jeszcze bardziej się zapamiętuje.
Co mnie ciekawi najbardziej w tej historii, to nawet nie ta obecność drzew i innych też drzew wokół. Natomiast to, co mnie najbardziej ciekawi, to jest brak ruchu, że też może to były te właśnie czasy, kiedy ruch był stały i w momencie nagryzienia jabłka on uległ zmianie i uległ przyspieszeniu. Myślę, że jakby to, co powiedziałeś, bardzo wpływa teraz na moją ocenę i chyba w jakimś stopniu zamyka pętlą to, gdzie się zaczęło wszystko i gdzie teraz jesteśmy.
Ale czy pętla nie jest przeciwieństwem czegoś stałego?
Pętla? W jakimś stopniu nie. Nie jest przeciwieństwem.
Okay. Ruchoma pętla?
Nie jest przeciwieństwem, gdyż chyba najlepiej odpowiedzieć, że nie. Nie jest.
Nie, nie już. Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu. Bez celu.